wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Poszukiwań ciekawostek w muzyce filmowej ciąg dalszy. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie mało powiedzieć, że nietuzinkowo, może nawet miejscami dziwnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę podejście twórców do muzyki oraz efekt końcowy. Nie zawsze lekko i melodycznie, ale bardzo trafnie, gdy po prostu spojrzymy, jak te utwory sprawują się w połączeniu z obrazem. Zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam do składającej się z trzech rozdziałów wycieczki po peryferiach muzyki filmowej oraz serialowej. Drodzy Państwo, troszeczkę już zdążyliśmy się oswoić z katastrofą, jaka miała miejsce ponad 30 lat temu w Czarnobylu. Początkowo nic o niej nie wiedzieliśmy, później rozgorzała panika, aż w końcu jakoś to ucichło. Ale co tak naprawdę się tam wydarzyło? Chyba mało kto zdawał sobie sprawę z ogromu zaniedbań i olbrzymiej chęci tuszowania tego wszystkiego przez naszych wschodnich towarzyszy. Zatem bracia Amerykanie z typową dla siebie pedanterią, gigantycznym budżetem i zapleczem filmowym postanowili nakręcić o tym wydarzeniu składający się z kilku odcinków miniserial, periodyk dla jednej z wiodących prywatnych stacji telewizyjnych. Efekt? Drodzy Państwo, lawina ochów i achów, świetnych recenzji i wielkie, wielkie poruszenie wśród widzów. Magia obrazu i umiejętnego budowania narracji zadziałała i zaskutkowała tutaj w 100%. I nie powiem, przekonała również i mnie, który wodzony za nos przez świetnych scenarzystów oraz operatorów, chłonąłem zaprezentowane tam wydarzenia z taką samą satysfakcją, co z grozą. Jest to, drodzy Państwo, piękna lekcja historii, którą polecam każdemu, kto o Czarnobylu nie wie nic albo uważa, że wie bardzo dużo. Drodzy Państwo, tego typu mroczne obrazy, które samymi wizualiami potrafią nieźle tutaj widzowi dokopać, zazwyczaj świetnie się mają bez żadnego argumentu muzycznego. Ale jeżeli jest okazja wzmocnić ten przekaz, to czemu nie? I tutaj, drodzy Państwo, pewna mała ciekawostka. Do projektu zaangażowana została islandzka twórczyni Hildur Drodzy Państwo, nie będę nawet próbował wymawiać tego nazwiska. Jest to po prostu rzecz przekraczająca moje możliwości. W każdym razie ta artystka na szerokie wody wypłynęła wraz ze śmiercią Johanna Johanssona, dla którego grywała na wiolonczeli i z którym współpracowała już od wielu lat. Młoda twórczyni jest, drodzy Państwo, dosyć nietypowym zjawiskiem w świecie muzyki filmowej. Stroni od klasycznych środków muzycznego wyrazu, zanurzona w skrajnym eksperymentatorstwie, bardzo, ale to bardzo polaryzuje krytyków i odbiorców swoimi muzycznymi wyborami. I nie inaczej, drodzy Państwo, było i tym razem. Przed rozpoczęciem prac nad ścieżką dźwiękową do Czarnobyla, Hildur dokonała ciekawego manewru. Wraz z Chrisem Watsonem, brytyjskim ekspertem od nagrywania dźwięków otoczenia, wybrała się do elektrowni Ignalina, która de facto jest bardzo podobna do tej z Czarnobyla. I nie wybrała się tam, drodzy Państwo, po to, by szukać inspiracji, bo takowych już wcześniej szukała i znalazła. Celem wizyty było nic innego jak obsłuchanie się z dźwiękami pracy elektrowni, zarejestrowanie co ciekawszych rzeczy i wtłuczenia później tego wszystkiego w strukturę ścieżki dźwiękowej. Buczenia, pracy, tych reaktorów, godziny, dni spędzone w tej elektrowni nie poszły, drodzy Państwo, na marne, bo stworzyła na podstawie tego muzykę. No może nie do końca muzykę, bardziej tło dźwiękowe, bo z klasycznym rozumieniem muzyki ta ścieżka dźwiękowa nie ma tutaj, drodzy Państwo, wiele wspólnego. Zresztą od dobrych kilku minut sami możecie usłyszeć w tle. Jak już wspomniałem wcześniej, wybory i pomysły Hildur polaryzują odbiorców. Jedni uważają to za geniusz w ilustrowaniu, wyciąganiu esencji tematu i kreowaniu specyficznego klimatu dla opisywanego filmu, serialu. Inni natomiast uznają, że nie ma to nic wspólnego z muzyką filmową, że jest to swego rodzaju zaprzeczenie idei ilustrowania filmu muzyką. Ja, drodzy Państwo, myślę, że odpowiedzi na to pytanie udziela sam serial i wrażenia, jakie odbiorca wynosi po seansie. Myślę, że raczej nikt nie powinien narzekać na to, jak ta muzyka działa w tym filmie. Teraz, drodzy Państwo, coś zdecydowanie lżejszego i cieplejszego w wymowie, ale równie nietuzinkowego w swoim gatunkowym wydaniu. Alex ma 12 lat, mieszka w Anglii i dzielnie stawia czoło codziennym problemom, które nie obce są żadnemu uczniowi. Pewnego dnia odkrywa mityczny miecz rycerzy króla Artura, Excalibur. No i cóż, staje w obliczu niezwykłej przygody. Skromny uczeń z najpotężniejszym mieczem w historii w rękach musi teraz pokrzyżować plany średniowiecznej czarodziejki o imieniu Morgana, która nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć nasz świat. Ale do tej walki nie staje sam. U jego boku staje bowiem mityczna postać Merlina. Cóż, drodzy Państwo, z jednej strony brzmi to ciekawie, z drugiej strasznie kuriozalnie. Brytyjska produkcja fantasy zatytułowana Dzieciak, który został królem, zaskoczyła mnie nieprzeciętnie. Spodziewałem się dziarskiej opowiastki. Otrzymałem bardzo luźno potraktowaną historię o legendzie króla Artura, a raczej jego współczesnym spadkobiercy. Rozrywkowy ton, w jakim zanurzono tę mityczną historię, już u podstaw rozsadził cały ten patetyczny ton, patetyczny aspekt podróży i misji głównego bohatera. Misji, która na początku wydaje się taką chorą fantazją, ale w trakcie oglądania zaczynamy się do tego wszystkiego, drodzy Państwo, przekonywać. No i ta finalna batalia, zrealizowana z tak wielkim rozmachem, no, że hollywoodzcy magicy mogliby pozazdrościć niektórych scen. Państwo, jest również miłe doświadczenie dla ucha, a to głównie dzięki ścieżce dźwiękowej tworzonej przez zupełnie enigmatyczną dla mnie formację Electric Wave Barrow. I tutaj, drodzy Państwo, pojawia się pytanie odnośnie motywacji zatrudnienia takiego właśnie kolektywu zamiast klasycznie ugruntowanego kompozytora, który rozpisałby ścieżkę dźwiękową na pełną orkiestrę i to z wielkim rozmachem. Cóż, drodzy Państwo, film jaki jest, już Państwo troszeczkę wiecie. Z tego, co Wam powiedziałem, może niektórzy widzieli właśnie ten obraz i doskonale zdają sobie sprawę, że klasyczne środki muzycznego wyrazu rozwiązałyby tutaj sprawę tylko połowicznie. Więc ten nietypowy projekt dawał również zielone światło do eksperymentowania z muzyką, co w efekcie końcowym wyszło na plus tego przedsięwzięcia, ale po kolei. We'll be right back. Czym jest Electric Wave Barrow? Jest to grupa ludzi z Londynu, swego rodzaju grono współpracujących ze sobą artystów, którzy tworzą różne rzeczy do filmu i telewizji. Coś jak firma zajmująca się realizowaniem projektów, wcześniej rozdzielaniem konkretnych zadań na poszczególne sekcje poszczególnych ludzi. A wśród założycieli i głównych działaczy grupy są m.in. Michael Smith, Susie Winstanley, Nelson D. Freitas oraz Damon Albarn. Ale tak na dobrą sprawę, drodzy Państwo, muzyka, jaką tworzą, przechodzi przez wiele, wiele rąk. Jaki był więc główny pomysł na muzykę do Dzieciaka, który został królem? Ano stworzyć pomost pomiędzy klasyką i legendą króla Artura, a dziecięcym, bardzo współczesnym światem młodego bohatera, Alexa. I tutaj, drodzy Państwo, idealnym materiałem do eksploatowania okazały się wszelkiego rodzaju elektroniczne brzmienia, najczęściej w modnym ostatnio wydaniu retro. To one właśnie definiują świat mierzącego się z trudami codzienności chłopca. Kiedy jednak Alex odkrywa swoje przeznaczenie, do gry wkraczają bardziej poważne i patetyczne formy. Muzyka, która nie opiera się tutaj klasycznym wzorcom. wszystko to, drodzy Państwo, świetnie łączy się w finalnej, epickiej konfrontacji, której zarówno muzycznie, jak i wizualnie nie szczędzi się odbiorcy ogromu wrażeń. Właśnie takie łączenie starego i nowego. Jest to niby nic wielkiego w branży, coś, co bardzo często się stosuje, ale za każdym razem, jeżeli robi się to z wyczuciem i zrozumieniem kontekstu filmowego, robi to, drodzy Państwo, olbrzymie wrażenie w filmie. A co do samego filmu, czyli tego dzieciaka, który został królem, no cóż, drodzy Państwo, polecam, bo to kawał świetnej rozrywki. Na koniec, drodzy Państwo, mała ciekawostka od kompozytora, który ostatnio zaskakuje swoją pracowitością i pomysłowością. Autor ścieżek dźwiękowych do filmów Godzilla, Król Potworów, Rim of the World oraz Profesor i Szaleniec, drodzy Państwo, nie zwalnia tempa. Wraca z kolejnym obrazem, który już od tego weekendu można oglądać w naszych kinach, z filmem Laleczka i muzyką swojego autorstwa. Thank you. Laleczka przedstawia historię Karen, która w prezencie urodzinowym daje synowi lalkę. Kobieta nie jest jednak świadoma złowieszczej natury zabawki. Czy coś z tego opisu, drodzy Państwo, nie brzmi tutaj znajomo? No pewnie, że tak, bo film Laleczka to remake, czyli nowe podejście do znanego już filmu grozy Laleczka Chucky. Czy jest lepszy od oryginału? Wątpię. Ale o tym pewnie wypowiedzą się znawcy kina, ci, którzy w filmie grozy najlepiej się odnajdują. Co właściwie mnie zaintrygowało w muzyce do Laleczki, że postanowiłem o niej coś więcej powiedzieć? Owszem, drodzy Państwo, większość ścieżki dźwiękowej to takie typowe, horrorowe granie ukierunkowane na punktowanie mocniejszych scen grozy, ale jest w tej rutynie nutka szaleństwa, a tą nutką jest temat przewodni, który Bear McCreary wykonał na nietypowym instrumentarium, na zarejestrowanych i odpowiednio samplowanych dźwiękach zabawek. Miksując dźwięki zabawek z własnym, zachodzącym za skórę wokalem, stworzył tutaj intrygującą wizytówkę do filmu. Ten film ma również inną ciekawostkę muzyczną, a mianowicie piosenkę śpiewaną przez aktora Marka Hamilla. Tak, tak, drodzy Państwo, tego Luke'a Skywalkera ze słynnej Gwiezdnej Sagi, który wciela się w tym filmie w postać tytułowej złowieszczej laleczki. My best friend, I love you more than you will ever know. I will never let you go. I am your buddy until the end. More than a buddy, I'm your best friend. When you feel lonely and you start to cry, I am all
always by your side. We are best buddies until the end. More than just buddies, we are best friends. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that you die.
No i cóż, drodzy Państwo, grunt to mieć dobry pomysł, a nie podążać tylko i wyłącznie przetartymi szlakami. Owszem, no nie zawsze idzie to w parze z zadowalającym efektem końcowym lub oczekiwaniami odbiorcy, który lubi sobie posłuchać muzyki filmowej w domowym zaciszu. Ale przecież nie o to chodzi. Muzyka filmowa to element filmu, coś, co ma służyć pewnym ideom. Jeżeli więc spełnia swoje powinności ilustratorskie, nawet kosztem melodyki, to nie powinno nas dziwić i nie powinno rodzić pretensji. Taka jest właśnie muzyka filmowa. Bardzo piękna w swojej różnorodności. No to, drodzy Państwo, żeby troszeczkę rozładować to napięcie, tą muzyką do filmów grozy, proponuję na koniec utwór pochodzący z polskiego filmu Słodki koniec dnia, ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez Daniela Bluma z solówkami fortepianowymi Leszka Możdżera.